Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela wielkanocna, 23 marca 2008 roku. Z tej okazji redakcja Polska Refi życzy Państwu wszelkich pomyślnych obfitości. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i realizator Nikola, którzy się do tych życzeń przyłączają. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Błyński, usłyszą Państwo przegląd tygodników Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn turystyczny Sylwii Gipsy, specjalny magazyn wielkanocny w opracowaniu Anny Bernhardt i Katarzyny Zawickiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Zaczynamy oczywiście od doniesień świątecznych. Przed mikrofonem Piotr Błyński.
W strugach deszczu, który określony został jako dar Boży, papież Benedykt XVI odprawił mszę wielkanocną na placu Świętego Piotra w Rzymie. Na jej zakończenie papież złożył wiernym życzenia świąteczne w 63 językach i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Tuż przedtem zaś wygłosił przesłanie, w którym podkreślał, że święta wielkanocne są dla chrześcijan zachętą do nawrócenia się do miłości i odrzucenia nienawiści i egoizmu. Jakże nie wspomnieć w tym momencie, mówił papież, o niektórych regionach Afryki, jak Darfur i Somalia, o targanym przemocą Bliskim i Środkowym Wschodzie, o Ziemi Świętej, Iraku i Libanie i wreszcie o Tybecie, czyli regionach, dla których zachęcam do poszukiwania rozwiązań chroniących dobro i pokój. Warto przypomnieć, że papież Benedykt XVI już w ubiegłą środę w trakcie audiencji generalnej apelował o dialog i wzajemną tolerancję w Tybecie, a w Wielki Piątek w czasie Drogi Krzyżowej wspominano szczególnie męczenników Kościoła w Chinach. Dodajmy skądinąd, że wczoraj w czasie liturgii wielkosobotniej papież udzielił chrztu 7 dorosłym katechumenom, w tym bardzo znanemu we Włoszech dziennikarzowi pochodzenia egipskiego nazwiskiem Magdi Alam. Jest on wicedyrektorem dziennika Corriere della Sera, a jako publicysta od lat znany jest z ostrej krytyki islamskiego ekstremizmu i z obrony prawa Izraela do istnienia. Jako jeden z nielicznych bronił on przed atakami islamistów przemówienia papieża Benedykta XVI wygłoszonego w Ratyzbonie. Magdi Alam wielokrotnie przyznawał, że nie jest przykładnym muzułmaninem, ale jego nawrócenie na katolicyzm, które, jak można się domyślać, nie nastąpiło z dnia na dzień, ujawniono dopiero na godzinę przed wczorajszą celebracją. Magdi Alam korzysta z ochrony policyjnej wobec gruźb przemocy ze strony ekstremistów. Obserwatorzy nie kryją zaskoczenia wobec rozgłosu, jaki Watykan nadał temu nawróceniu. Być może jest to reakcja na rozpowszechnioną wśród Europejczyków, a niczym nieuzasadnioną, opinię o nienawracalności muzułmanów. Szczególny charakter miało tym razem nabożeństwo wielkanocne w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Było ono po raz ostatni odprawiane pod przewodnictwem patriarchy Michela Sabaha, który, skończywszy lat 75, przechodzi na emeryturę. U jego boku obecny był jego następca, ksiądz Fuad Tual, były biskup Tunisu. Ksiądz Michel Sabah, pierwszy Palestyńczyk, który doszedł do godności patriarchy, czyli zwierzchnika Kościoła katolickiego na Ziemi Świętej, nominację swę zawdzięczał Janowi Pawłowi II.
Mówi Paryż RFI. W tydzień po gwałtownych zamieszkach w Tybecie, brutalnie zdawionych przez Pekin, Chiny ponownie oskarżyły Dalaj Lamę o sabotaż sierpniowej olimpiady, przywietrując klęskę jego klice, jak się wyrażają. Dziennik Ludowy oraz reszta prasy oficjalnej zapewniają, że korzystając z tej okoliczności, Dalaj Lama próbuje wymusić na Chinach ustępstwa w kwestii tak zwanej niepodległości Tybetu. No, tak zwanej to oczywiście cudzysłów. Ta nowa ofensywa propagandowa przypada w przeddzień ceremonii zapalenia znicza olimpijskiego, co nastąpić ma w dniu jutrzejszym w Olimpii. Jacques Rogge, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zapewnia w ogłoszonej dzisiaj deklaracji, że pod wpływem olimpiady Chiny się zmienią i tym właśnie tłumaczy przyznanie Pekinowi organizacji igrzysk i utrzymanie tego w obecnej sytuacji. W swojej wędrówce promień olimpijski ma również odwiedzić Lhasę, stolicę Tybetu, podbitego przez Chińczyków, przypomnijmy, w roku 1951. Zamieszki wybuchły 10 marca w rocznicę antychińskiego powstania z 1959 roku. Według oficjalnego bilansu władz zginęło 19 osób. Emigracyjne władze tybetańskie mówią jednak o 99 ofiarach śmiertelnych. Sprawdzić tych danych niepodobno, gdyż Chiny zabroniły dziennikarzom wstępu do tego regionu. Tymczasem nad olimpiadą zawisła inna jeszcze chmura. Nowo wybrany prezydent Tajwanu, Ma Ying-jeou, dopuścił bowiem możliwość bojkotu, jeżeli napięcie w Tybecie ulegnie zaostrzeniu. Kandydat Kuomintangu wygrał, jak wiadomo, wybory ze swym rywalem z Demokratycznej Partii Postępu, który wykorzystał w kampanii właśnie sytuację w Tybecie. Prezydent elekt, głoszący konieczność rozmów z Pekinem i wykluczający jednostronne ogłoszenie niepodległości, zapewnia jednak, że nie podpisze traktatu pokojowego, póki Chiny nie wycofają pocisków wymierzonych w wyspę. Chińska doktryna uważa Tajwan za część państwa chińskiego i nigdy nie wykluczyła użycia siły w celu przyłączenia wyspy do macierzy. Mówi Paryż RFI. W drugim dniu swojej wizyty na Bliskim Wschodzie wiceprezydent Dick Cheney zapewnił, że Stany Zjednoczone nie szczędzą wysiłku, by posunąć naprzód proces pojednania między Izraelem a Palestyńczykami, nie tracąc przy tym z oczu innych zagrożeń w tym regionie. To już druga w tym roku wizyta Cheneya w tym rejonie. Odwiedził dzisiaj on terytoria autonomii palestyńskiej, gdzie spotkał się z prezydentem Abbasem i premierem Salamem Fayyadem i oświadczył, że państwo palestyńskie na terytoriach autonomii było powstać już bardzo dawno. Lata wzajemnej nieufności i przemocy nie przyniosły niczego, powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, podkreślając zarazem, iż ataki na Izrael szkodzą aspiracjom ludu palestyńskiego. Prezydent Abbas ze swej strony skrytykował osadnictwo izraelskie na zachodnim brzegu Jordanu oraz wojskową obręcz dławiącą jego zdaniem palestyńskie życie gospodarcze. Tymczasem w Jemenie pod egidą władz jemeńskich doszło do wstępnego porozumienia między dwoma skłóconymi stronnictwami palestyńskimi, Fatahem prezydenta Abbasa i organizacją Hamas, która włada strefą Gazy. 5 kwietnia mają zostać wznowione bezpośrednie rozmowy między nimi. Obie strony już jednak spierają się o wykładnię tego porozumienia. Wysoki francuski urzędnik państwowy, podprefekt miasta Saint na południowym zachodzie kraju, Bruno Guigui, został zdjęty ze stanowiska przez panią minister spraw wewnętrznych Michelle Jumarie po publikacji na internecie komentarza utrzymanego w tonie ostro i antyizraelskim. Podprefekt twierdzi tam, że Izrael to jedyny kraj na świecie, gdzie strzelcy wyborowi mordują dziewczynki wychodzące ze szkoły, i ironizuje na temat izraelskich lochów, gdzie prawo religijne nakazuje przerwać tortury w czasie szabasu. Pani minister poinformowana o tej publikacji w środę natychmiast zdjęła pana Guigui z zajmowanej funkcji, powołując się na jawne pogwałcenie przez nią obowiązku powściągliwości w wypowiedziach publicznych. Komentarz opublikowany został na witrynie głoszącej się pierwszą francuskojęzyczną witryną islamską na internecie i szczycącej się 6 milionami odwiedzin miesięcznie. Mówi Paryż RFI. Fundacja imienia Kaddafiego, kierowana przez jego syna Saifa al-Islama, zdementowała dzisiaj informację przekazaną przez zaprzyjaźnionego z Kaddafim skrajnie prawicowego austriackiego polityka Jörga Haidera, gubernatora Karentiwy, dla którego miałaby ona uczestniczyć w negocjacjach w sprawie uwolnienia austriackich zakładników w Mali. Haider zapewnił, że sam syn Kaddafiego jest w kontakcie z porywaczami. 22 lutego w Mali Al-Kaida porwała parę austriacką Andrea Kloiba i Wolfganga Ebnera i żąda za nich okupu oraz zwolnienia 10 swych bojowników uwięzionych w Algierii i Tunezji. Ultimatum wygasa dzisiaj o północy. Pomimo dementi, Jörg Haider potwierdził swoje informacje, podkreślając, że negocjacje są tajne. Mówi Paryż RFI. Francja ma od wczoraj nowego bohatera narodowego. Może by go szybko wybrała prezydentem. Wygląda w końcu imponująco. Prawie 2 metry wzrostu, w barach tur w pasie osa, nazywa się Alain Bernard, a na pływackich mistrzostwach świata w Eindhoven dzień po dniu dwukrotnie pobił rekord świata w czołowej dyscyplinie tego sportu 100 metrów stylem dowolnym. W piątek w półfinale zajęło mu to 47,6 sekundy. W sobotę uszknął jeszcze 10 setnych. Jego trener jest zdania, że na tym nie koniec. Bernard eksplodował w czerwcu na mistrzostwach Francji w Saint-Raphaël, gdzie zrobił sensację. Dzisiaj jest na wszystkich francuskich okładkach. Jego skonsternowani rywale nie kryją sceptycyzmu co do przyczyn tego podwójnego wyczynu. Miejmy jednak nadzieję, że nie ma on nic wspólnego z farmakologią. Niektórzy twierdzą, że Alain Bernard zawdzięcza sukces nowemu kostiumowi na szeleczkach, który podobno przylega do skóry jak druga skóra. Sam mistrz zapewnia jednak, że pływałby równie szybko nawet w piżamie. Nie możemy się doczekać, kiedy tego spróbuje. A teraz mamy dla Państwa przegląd tygodników. Sporządził go specjalnie na wielkanocną niedzielę Krzysztof Rutkowski.
Najpierw Nicolas Sarkozy. Na okładkach wszystkich szanujących się francuskich tygodników odnajdujemy fotografię zatroskanego prezydenta Francji. Przyczyny zatroskania oczywiste, więc nie trzeba ich powtarzać. Prezydent Sarkozy kłopotów ma mrowie. W tygodnikach ludzie listy piszą. ludzie redaktorzy i ludzie czytelnicy. Piszą listy do prezydenta Sarkoziego. Na przykład najnowszy numer tygodnika L'Express, na którego okładce znajduje się, jako się rzekło, zatroskana twarz prezydenta oraz mrożący krew w żyłach tytuł W pułapce, dotyczący całego bloku zamieszczonych w tygodniku materiałów dotyczących Sarkoziego. Zatem najnowszy numer tygodnika L'Express otwiera list Christophe'a Barbiera pod równie mrożącym krew w żyłach tytułem Zmień się pan. Wiadomo, do kogo ta śpiewka. Prezydent Sarkozy po wyborach samorządowych powinien się ustatecznić, zmądrzeć, nie wyskakiwać z nieprzemyślanymi pomysłami, nie używać brzydkich słów, nie zachowywać się jak chłopak z Powiśla. Oczywiście autor listu do prezydenta o Powiślu nie wspomina, ale o Powiśle mniej więcej chodzi. Słowem, prezydent winien się zachowywać jak prezydent, a nie jak nie prezydent. Podobne apele i wskazówki dla głowy państwa znajdujemy w innych tygodnikach. Jaki będzie ich skutek, czas pokaże. Tybet pod butem. Taki tytuł nosi reportaż zamieszczony w tygodniku Le Point. Autorzy artykułu Olivier Weber, Caroline Puel i Vanessa Dziniak zastanawiają się nad przyczynami rewolty w Tybecie i znajdują co najmniej 4 argumenty przekonujące, że rewolta nie mogła ponownie nie wybuchnąć. Po pierwsze, tybetańscy mnisi zdali sobie sprawę, że ich protest będzie słyszalny właśnie teraz, na kilka miesięcy przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Albo teraz, albo będzie za późno, twierdzi cytowany przez autorów reportażu Wangpo Bashi, rzecznik rządu Dalai Lamy na wygnaniu w Indiach. Mnisi są gotowi wystawić się na największe ryzyko, ponieważ są samotni, a ponadto sprawa Tybetu jest sprawą prawie zupełnie przegraną. Nawet jeśli tybetańscy mnisi nie wzywają wprost do działań siłowych, to jednak takich działań nie odrzucają, czytamy w tygodniku Le Point. Nie wolno przecież zapominać o starych tradycjach buddyjskich sztuk walki uprawianych w tybetańskich klasztorach i równie starych tradycjach mnichów wojowników. Przez stulecia mnisi tybetańscy stawiali opór Mongołom tak skutecznie, że to właśnie Mongołowie nadali w XVI wieku duchowemu przywódcy Tybetańczyków tytuł Dalai Lamy, czyli Oceanu Mądrości, by poskromić bojowe zapały mnichów. Drugą przyczynę obecnej fali buntu autorzy artykułu w Le Point upatrują w narastającej frustracji młodzieży tybetańskiej. Od wielu lat przebywa w Tybecie ludności chińskiej, wyznającej islam. To skutek świadomego programu intensywnej imigracji prowadzonej przez Pekin. Ludność chińska przewyższyła już znacznie liczbę Tybetańczyków. W tej teoretycznie autonomicznej prowincji, zagarniętej przez Pekin w roku 1950, mieszka obecnie 7 700 000 Chińczyków i tylko 5,5 miliona Tybetańczyków. W Lhasie, liczącej 300 000 mieszkańców, 2/3 to Chińczycy. Trzecia przyczyna obecnego buntu wynika z rozdźwięku pomiędzy przywódcami religijnymi i ludnością Tybetu. Cytowany w Le Point Wangpo Bashi powiedział, że Dalai Lama otrzymał od tybetańskich mnichów list, w którym znalazła się następująca suplika. Wasza świątobliwość, prosimy cię, żebyś nie wymagał od nas zaprzestania walki. Dalai Lama znajduje się rzeczywiście w trudnej sytuacji między młotem i kowadłem. W sytuacji tak skomplikowanej, że zagroził nawet dymisją, czytamy w Le Point. Dalai Lama jest zwolennikiem rozwiązań pokojowych i odstąpił od idei niepodległości Tybetu na rzecz jego prawdziwej autonomii. Jednak dialog z Pekinem jest dialogiem głuchych i Chińczycy trzymają się coraz mocniej, z czego Dalai Lama zdaje sobie dobrze sprawę, więc mówi on o ludobójstwie kulturowym. Jeden z tybetańskich mnichów oświadczył, że autorytet Dalai Lamy pozostaje nietknięty, ale sytuacja jest coraz gorsza i, cytuję, dłużej już nie można wytrzymać. Czwarta przyczyna buntu w Tybecie wiąże się z koleją. Od czerwca 2006 roku Pekin z Lhasą łączy najwyżej na świecie położona trasa kolei żelaznej. W niektórych miejscach tory biegną na wysokości 5200 metrów nad poziomem morza. Koszt chińskiej inwestycji wyniósł 2,5 miliarda euro. Taka suma wystarczyłaby do zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i edukacyjnej w Tybecie przez pół wieku. Za 105 euro, tyle kosztuje kuszetka, setki tysięcy Chińczyków przybywają masowo z Pekinu do Lhasy i tu zostają, ponieważ rząd zapewnia im rozliczne przywileje. Z Pekinu do Lhasy wyjeżdża 6 pociągów w ciągu doby. Podróż trwa 48 godzin. Kolonizacja odbywa się za pomocą kolonizacyjnej kolei. Nad dachem świata, czyli nad Lhasą, zapadła cisza. W Pekinie panuje milczenie. Chiny obiecały igrzyska olimpijskie, jakich świat nie widział, za cenę olimpijskich wręcz represji, czytamy w Le Point. W Le Point znajdujemy również ogromnie ciekawy artykuł o Centralnej Szkole Chińskiej Partii Komunistycznej. Budynek w czystym stylu stalinowskim, centrum Pekinu, wejście pilnie strzeżone. Wszędzie kamery i bramki, elektroniczne identyfikatory, spokój i całkowita cisza. Sanktuarium sekretu, kuźnia najwyższych kadr komunistycznych Chin. Tu się kształci kadry przywódcze, najlepsze, niezawodne, wybornie wyedukowane. W tej kuźni wykuwa się dusze i ciała, które swym istnieniem dowodzą, że komunizm jest najlepszy, niezawodny, nieprześcigniony i zwycięski. Najlepszy dowód na wyższość komunizmu to Chiny, potęga, z którą nikt nie może się nie liczyć. To nie jest uczelnia dla byle kogo. 99% spośród 1400 studentów stanowią członkowie Chińskiej Partii Komunistycznej ze stażem i z doświadczeniem. Tu się doskonalą, by nie zawieść. Czego w uczelni kadry się uczą? Mao, Lenina, Marksa. Ale też marketingu, gospodarki rynkowej, języków obcych oraz sztuki uwodzenia. Uczą się skutecznie. Korespondentka Le Point została przyjęta przez dyrektorów tej elitarnej uczelni. To dżentelmeni w każdym calu, znakomicie wykształceni, znakomicie ubrani, uśmiechnięci, światowi od stóp do głów. Najzdolniejsi studenci wyjeżdżają za granicę, do Harvardu na przykład. Znacznie lepiej znamy świat zewnętrzny niż cudzoziemcy znają Chiny, wyznał reporterce Le Point uśmiechnięty dyrektor zajmujący się relacjami zewnętrznymi w komunistycznej kuźni. Święta prawda. Le Nouvel Observateur opublikował wywiad z Song Yong-gi, autorem książki Masakry rewolucyjne, która ukazała się przed kilkoma dniami nakładem paryskiego wydawnictwa Buchet-Chastel. Song Yong-gi, urodzony w roku 1949, wykłada obecnie na Uniwersytecie w Kalifornii. Kiedy liczył 16 wiosen, brał udział jako członek Czerwonej Gwardii, czyli młodzieńczych bojówek zajmujących się w czasie chińskiej rewolucji kulturalnej masowym mordowaniem wrogów klasowych w wielkim skoku. Udało mu się w roku 1989 wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu bada chińskie zbrodnie komunistyczne popełnione w latach 60. Wyniki tych badań są przerażające. Z wywiadu opublikowanego na łamach Le Nouvel Observateur wynika, że liczba ofiar wielkiego skoku wynosi co najmniej 40 milionów ludzi. Song Yong-gi twierdzi, że chińscy komuniści, nawet jeśli udają cywilizowanych Europejczyków lub Amerykanów, to jednak nigdy się nie zmienią i będą uparcie ukrywali prawdę o rewolucji kulturalnej. W przeciwnym wypadku autorytet Chińskiej Partii Komunistycznej mógłby ulec nadwyrężeniu. A przecież nie wolno go nadwyrężać. Wszak Chiny dowiodły, jak wielką są potęgą i dowodzić mają zamiar swego przez najbliższe stulecie. Co najmniej.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Jednym z największych uroków Riviery jest śródziemnomorski ogród botaniczny wzdłuż całego wybrzeża. Pewnie dałby sobie radę bez ogrodników, którzy głównie trzymają go w ryzach, gdyż zastępuje ich z powodzeniem łagodny klimat i natura. Z punktu widzenia turysty prawdziwą atrakcją lazurowego wybrzeża są mimozy, nazywane zimowym słońcem. Krzew mimozy przywędrował na lazurowe wybrzeże z dalekiej Australii, niezupełnie sam. Takie przypadki też się zdarzały. Na przykład wrzosy przyjechały do Kanady w formie nasion w plecakach szkockich żołnierzy. Ale mimozę zasadzili w swoich ogrodach na Rywierze brytyjscy arystokraci na początku XIX wieku. Przyjęła się do tego stopnia, że wkrótce wybrała wolność. Mimozowe gaje, a nawet lasy na wzgórzach ukształtowały krajobraz między Nicją a Grasse. Nadają mu piękno, ale są także produktem. Służą kompozycji 8 milionów bukietów wysyłanych na cały świat. Są składnikiem najlepszych francuskich perfum i przysmaków w postaci syropu, cukierków, kandyzowanych kwiatów. W naturze kwiaty też zresztą przypominają cukierki albo kurczątka. Żółciutkie, puchate kuleczki, niesłychanie niestety delikatne. Stąd wziął się przydomek wrażliwy jak mimoza. Producenci wynaleźli puder krystal, który jakoby mimozę konserwuje, ale jej reputacji nie zmienił. Mimozy mają swych miłośników, którzy na spotkanie z nimi jeżdżą na lazurowe wybrzeże, jak Barbara Sobierajska-Kle.
Tak się szczęśliwie składa, że jeżdżę do krainy mimozy już od lat i niezmiernie się cieszę, kiedy trafiam na pełnię kwitnienia w połowie lutego. Jeśli pogoda dopisuje, kontempluję puszystość żółtych drzew na tle lazurowego nieba. To jest więcej niż początek wiosny. To jest jak sam obraz letniego słońca na progu wiosny. Z przyjemnością odwiedzam za każdym razem miejscowość Tanerun. Tam, na dominującym wzgórzu, są wspaniałe, bezgraniczne widoki. Można wejść w mimozowe gaje na okolicznych wzgórzach lub podążyć turystycznym szlakiem. Na dróżkach widać przyczepy pełne żółtego kwiecia i spotyka się miejscowych ludzi przy pracy. Tną gałęzie i ładują je na wozy, następnie układają bukiety na sprzedaż do Paryża, całej Francji i Europy. Miesiąc luty to szczyt mimozowego sezonu. Dlatego w tym czasie można zobaczyć w Tanerun dekoracje z mimozy na gmachu Merostwa, na głównym placu i domach. Te dekoracje są albo zapowiedzią dorocznego święta mimozy, albo jego wspomnieniem.
Opowiadała Barbara Sobierajska-Kle. Warto wiedzieć, że tak zwany mimozowy szlak długości 130 km zaczyna się w miasteczku Bormes-les-Mimosa, a kończy w stolicy Perfumgraf. Biura turystyczne organizują piesze wycieczki do mimozowych gajów, plantacji i perfumerii. Warto przyjechać 16 lutego do Mandelieu-la-Napoule na święto mimozy, obchodzone po raz pierwszy w 1931 roku. Dwa lata wcześniej niespodziewany mróz zniszczył mimozowe gaje, święcono więc ich odrodzenie. Mieszkańcy miasteczka nigdy nie zapomnieli o tradycyjnej defiladzie wozów udekorowanych kwiatami mimozy. Z czasem włączyli do programu koncerty i spektakle, a święto mimozy rozrosło się i trwa cały tydzień. Przypomina, że pomimo sporadycznych mrozów i pożarów częstych na południu Francji, delikatny kwiat przetrwał i nie zamierza opuścić lazurowego wybrzeża.
A teraz resztę audycji wypełnił już tylko nasz specjalny wielkanocny magazyn. Przygotowały go dla Państwa Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka.
Wielkanoc mamy wyjątkowo wczesną w tym roku.
No tak, 23 marca to prawie górna granica, która przypada na zaledwie jeden dzień wcześniej, czyli na 22 marca.
Dolna granica natomiast to 25 kwietnia.
Oj, długi, wtedy mamy karnawał długi, nie to co w tym roku.
Wielkanoc to święto nie tylko dla chrześcijan, którzy obchodzą je na pamiątkę ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, ale i dla Żydów świętujących wyzwolenie z niewoli egipskiej i przejście przez Morze Czerwone.
I jej data też nie jest taka sama dla wszystkich. Różnice występują przede wszystkim między katolikami i Kościołem prawosławnym.
Po raz pierwszy ustalono datę Wielkiej Nocy w czasie Soboru Nicejskiego zwołanego w 325 roku przez cesarza Konstantyna. Od tej pory chrześcijanie obchodzą ją w pierwszą niedzielę po paschalnej pełni księżyca.
Paschalna pełnia księżyca to pojęcie, które wymaga dodatkowego wyjaśnienia, ale to nie miejsce i nie czas po temu. Ważne, że to od tego właśnie ewenementu oblicza się datę Wielkiej Nocy.
Rozbieżności między Kościołem katolickim i prawosławnym wynikają z różnic kalendarzowych. Katolicy posługują się kalendarzem gregoriańskim, kościoły wschodnie natomiast juliańskim, który obowiązywał do reformy kalendarza w 1582 roku.
No i nie można zapominać, że w tradycji ludowej jest to również moment wyjścia z zimy i nadejścia wiosny.
W czasie Wielkanocy mieszają się tradycje kościelne i ludowe. W czasie świąt mamy bardzo wiele zwyczajów ludowych.
Weźmy takie na przykład jajko. Zupełnie słusznie kojarzy się z narodzinami, z odnową, z wiosną. W Kalewali, świętej księdze Finów, eposie narodowym, zbiorze starych podań, legend i wierzeń, napisano, że świat narodził się z jajka. A było to tak. Bogini mórz, drzemiąc na dnie oceanu, poruszyła się i jej kolano wynurzyło się z wody. Wtedy pan przestworzy złożył na tym boskim kolanie złote jajko. Bogini przez sen stłukła niechcący jajko. Wtedy wszystkie jego stłuczone części zamieniły się w różne części świata. Skorupka stała się firmamentem, żółtko słońcem, białko księżycem, okruszki ze skorupki gwiazdami, a ciemne kawałki skorupki chmurami. I tak powstał świat.
Świat, w którym się maluje jajka w okresie Wielkiej Nocy. A ta tradycja jest znacznie starsza. Znana była już w starożytnym Egipcie i w Chinach. W Polsce najstarsze ślady pisanek odkryto w wykopaliskach z X wieku w Opolu.
Nazwy pisanka używa się potocznie dla określenia wszelkich malowanych jajek, tymczasem tak naprawdę pisanki wykonuje się specjalną techniką. Woskuje się, zdrapuje, barwi, znowu woskuje, odbarwia wybrane powierzchnie lub linie octem. Jednym słowem jest to bardzo skomplikowana technika, ale przynosząca fantastyczne rezultaty, natomiast już coraz rzadziej stosowana.
Zwyczaj obdarowywania się malowanymi jajkami wśród chrześcijan odnotowano między X a XII wiekiem u Koptów w Egipcie. Natomiast pierwsze znane nam teksty opisujące tę tradycję we Francji datują się z XV wieku i dotyczą tylko Alzacji.
W XVIII wieku największe jajko z całego królestwa zniesione w Wielkim Tygodniu należało się królowi. Ludwik XIV ponoć rozdawał swemu dworowi oraz służbie wcześniej poświęcone złocone jajka.
We Francji wiele tradycji już wymarło. Wiele zachowało się tylko na prowincji. Dzisiaj nieznane jest tu święcenie jajek ani śmingus dyngus, jednak poszczególne regiony mają swoje własne tradycje wielkanocne.
początek udajmy się na Loire, do miejscowości Champagne, leżącej 12 kilometrów na wschód od Le Mans. Od czasów średniowiecznych odbywa się tu co roku święto Lent. Niezmieniony od wielu wieków rytuał łączy elementy chrześcijańskie i pogańskie. Jego bohaterami są mężczyźni stanu kawalerskiego, należący do Towarzystwa Lansierów.
Tradycyjnie ubrani są w białe spodnie, niebieskie bluzy, czerwone gorsety. Jest tych rycerzy 12, tylu ilu było apostołów, a 13 jest kapitan, który pełni funkcję mistrza ceremonii i sędziego. Święto zaczyna się w niedzielę palmową i podzielone jest na dwie części.
W porannych ceremoniach jeden spośród 12 kawalerów nosi chorągiew z emblematem zakonu rycerzy maltańskich, drugi zaś gra rolę Judasza. Po porannej mszy członkowie bractwa z lancami w dłoniach dosiadają koni i w towarzystwie przygrywających im muzyków udają się na cmentarz. Tu odgrywana jest scena zdrady. Judasz, zbliżywszy się do Jezusa, całuje jego stopy, mówiąc: bądź pozdrowiony, panie mój, i dostaje sakiewkę z 30 srebrnikami. 4 lansierów odnosi krzyż do kościoła, a potem zaczyna się bardziej świecka i ludowa część święta w Champagne.
Młodzi mężczyźni udają się do kawiarni niedaleko dworca, gdzie zostają ugoszczeni winem. Białe wino, jak każe tradycja, przegryzane jest jajkami na twardo. A wszystko po to, by młodzi ludzie nabrali sił i odwagi. Teraz bowiem zaczyna się druga część obchodów.
Uzbrojeni w lance długości 4 metrów 30 centymetrów młodzi mężczyźni atakują ustawiony na placu słup. Konie, zazwyczaj pociągowe, nieco opieszale ruszają do galopu, zachęcane przez jeźdźców, którym marzy się nagroda. Ten, który wbije lancę w środek słupa pod bacznym okiem kapitana sędziego, dostaje w nagrodę bukiet kwiatów i butelkę wina.
Zwyczaj każe, by następnego dnia młodzi lansjerzy nie szli do pracy. Udają się oni w odwiedziny, obchodząc okoliczne gospodarstwa, gdzie hojnie obdarzani są jajkami. Z tym łupem wracają do miasta, gdzie odsprzedają jaja, a zyskiem dzielą się sprawiedliwie, by skończyć święto w miejscowym bistro.
Wielki Czwartek w Bayonne w Pirenejach Atlantyckich na placu Redoui spotykają się producenci miejscowego przysmaku. Surowej, solonej i suszonej szynki o bardzo charakterystycznym smaku. Jakość produktów sprawdzają członkowie Bractwa Szynkowego, a odwiedzający ten targ mogą przed zakupem spróbować przysmaku. Degustacje odbywają się przy dźwiękach muzyki ludowej wykonywanej przez miejscowe grupy grające, śpiewające i tańczące.
Bractwo Szynkowe uroczyście przyjmuje nowych członków dopiero w Wielką Sobotę, ponieważ po Wielkim Czwartku następuje dzień najściślejszego postu w religii chrześcijańskiej, czyli Wielki Piątek.
Przedsmak tego, co odbywa się w Wielki Piątek, mamy w niektórych regionach dzień wcześniej. W Wielki Czwartek w malutkim miasteczku Sog w rejonie Górnej Loary co roku odbywa się szczególna uroczystość, w której biorą udział członkowie bractwa założonego w 1652 roku. Ubrani w białe szaty, nazywane tu workami, szczelnie zakryci od stóp do głów, także widać tylko ich oczy, członkowie bractwa idą w procesji.
W tym białym pochodzie trzy osoby ubrane są na czerwono. Niosą one słup, symbolizujący miejsce, gdzie był biczowany Pan Jezus, i krzyż Chrystusa. Pozostali pielgrzymi trzymają inne symbole pasyjne – koronę cierniową, chustę świętej Weroniki, obcęgi. Procesja w skupieniu i ciszy przesuwa się powoli. Jej uczestnicy, boso maszerujący drogą, co krok padają na kolana i znoszą modły.
Powiadają, że zaszczyt niesienia krzyża przypada najbardziej hojnemu członkowi bractwa, ale kto nim jest, tego nie wiadomo, gdyż uczestnicy procesji ubierają się i rozbierają w miejscu okrytym tajemnicą. Dodajmy tylko, że procesja w Sog upamiętnia też pochód mieszkańców w podzięce za uratowanie od plagi dżumy w XIV wieku. Wielki Piątek to tradycyjne procesje i drogi krzyżowe. Jedną z najstarszych i chyba najbardziej spektakularnych jest procesja w miejscowości Roquebrun w południowych Alpach. Od 1315 roku tego dnia mieszkańcy ustawiają na drogach setki małych lampek oliwnych zrobionych ze skorupek ślimaków. Światełka te oświetlają drogę procesji, która o godzinie 21 wyrusza z kościoła świętej Małgorzaty.
Procesja ta nazywana jest procesją ślimaków. Granitol, tak po korsykańsku mówi się na ślimaka, i tą też nazwą określa się procesje odbywające się na przepięknej wyspie Morza Śródziemnego. W każdej niemal miejscowości uczestnicy wielkopiątkowych procesji chodzą jakby rozwijając i zwijając spiralę. Stąd też nazwa ślimak.
Perpignan w Pirenejach Wschodnich już o godzinie 15 słychać bicie bębnów i śpiewy katalońskie. Pielgrzymi z Bractwa Sancz powolnie ruszają ulicami miasta, prowadzeni przez reżidora niosącego dzwonek. Ubrani są na czarno lub czerwono, a długie, spiczaste kaptury zakrywają im twarze, odsłaniając zaledwie oczy. Ten zwyczaj głęboko zakorzeniony w tradycji katalońskiej istnieje tu od 5 wieków.
Procesja ma upamiętniać nie tylko Chrystusa, ale i wszystkich skazanych na śmierć. W dawnych czasach członkowie bractwa towarzyszyli skazańcom na miejsce kaźni. Ubrani jak on w szaty więzienne otaczali nieszczęśnika, co pozwalało mu często uniknąć wściekłości tłumu. Dzisiaj procesja rusza z kościoła świętego Jacka i przemierza ulicę Perpignan, zatrzymując się we wszystkich symbolicznych miejscach.
Naturalne warunki w Burzę w Ardèche świetnie nadają się, by odtworzyć drogę krzyżową. Długa na 4 km droga przechodząca przez wieś wspina się i opada kolejnymi pagórkami, dochodząc do 300-metrowego szczytu górującego nad miejscowością.
O godzinie 13:00 60 osób zbiera się w prezbiterium miejscowego kościoła, by przebrać się w odpowiednie stroje. Każdy bowiem uczestnik procesji ma określoną rolę, często przekazywaną w rodzinie z pokolenia na pokolenie, czasami już od średniowiecza. O godzinie 14:30 zgodnie z ustalonym ściśle rytuałem rusza procesja, którą prowadzą rzymscy legioniści. Pierwszy z nich niesie symbol cesarstwa – orła.
Tuż za nim drepczą dzieci, niosące symbole związane z drogą krzyżową. Bicz, lancę, gąbkę, sakiewkę z 30 judaszowymi srebrnikami i figurą kura, który za nim 3 razy zapiał kielich goryczy i chustę świętej Weroniki.
Sama święta Weronika też bierze udział w procesji ubrana w białe szaty. W środku pochodu, odziany na czerwono, maszeruje Jezus i tuż za nim Matka Boska, święty Jan i 2 złoczyńców. Za nimi grupa 30 kobiet ubranych na czarno, symbolizująca córki Syjonu.
Na trasie procesji ustawione są 32 kapliczki, o które dbają mieszkańcy okolicznych domostw, a w każdej z nich znajduje się obraz przedstawiający jakiś epizod z drogi na Golgotę. Pochód jest milczący, tylko Matka Boska płacze, a rzymski centurion szydzi z Chrystusa. Rytualny marsz w Burzę kończy się na szczycie góry po udzieleniu błogosławieństwa przez miejscowego proboszcza.
Thank you.
W niedzielę wielkanocną we Francji szczególny ruch i podniecenie panuje w miejscowości Montrottier w regionie Rhône-Alpes. Mieszkańcy z koszykami w rękach rozchodzą się po okolicy, by ukryć 30 tysięcy wcześniej zebranych jaj. Część z nich zresztą jest pięknie udekorowana.
Trzeba zdążyć przed przybyciem gości z sąsiednich miejscowości i turystów oczywiście, którzy po sygnale, że polowanie się rozpoczęło, ruszają na poszukiwania. Oczekiwanie na powrót z łowów skracają mieszkańcom Montrottier różne koncerty i występy.
Wieczorem wszyscy razem zasiadają przy stołach ustawionych w XVII-wiecznej hali, by wysłuchać pasjonujących przygód poszukiwaczy wielkanocnych jaj. Dla tych, którzy znaleźli ich najwięcej, przygotowane są nagrody, a najbardziej wytrwali i najmniej zmęczeni zostają na balu.
Poszukiwanie jajek ukrytych w ogrodzie to jeden z bardzo nielicznych zwyczajów, które przetrwały w całej Francji. Dzisiaj jest to zabawa przeznaczona dla dzieci, jajka są z czekolady i trzeba bardzo uważać, żeby małoletni łowczy nie pochorowali się z przejedzenia.
Innym zwyczajem jest oczekiwanie na powrót dzwonów, które w Wielki Piątek udały się do Rzymu.
Nie ma we Francji lanego poniedziałku, chyba że w niektórych regionach zamieszkanych przez grupy Polaków. Zamiast oblewać się wodą, Francuzi w pewnych regionach obrzucają się jajkami. Ale o tym to już mowa będzie jutro.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.